Joanna Emerycka-Mutusz, dzień dobry. Ze mną w studiu dr Wojciech Chomenda, szef oddziału hematologii i transplantacji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Słupsku. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu.
Dziś z całą mocą i pewnością chciałabym, żebyśmy porozmawiali o tych zmianach, które na oddziale, o tych środkach, które do was płyną. Z dużym sukcesem, też o współpracy z DKMS, która jest już wieloletnią przecież współpracą. O przeszczepach tradycyjnie. Czy liczba nadal około 80 rocznie, czy już przekroczyliście magiczne 100 na przykład? To w tą stronę idzie. O pracownik genetyki. No sporo tych tematów, dawno się nie widzieliśmy. Także będę wdzięczna, jak pan doktor odrobinę przybliży to, co dzieje się w oddziale.
To, co ostatnio było naszym udziałem, to jest wizyta pana dyrektora Lewandowskiego z DKMS-u, który zobaczył nasz oddział, ocenił, jak pracujemy i mogliśmy się pochwalić zakupem sprzętu do pracowni genetycznej za pieniążki, które otrzymaliśmy od DKMS-u.
300 tysięcy.
300 tysięcy złotych. DKMS pomaga nam od wielu lat. Muszę powiedzieć, że ten okres taki trudny, kiedy uruchamialiśmy oddział, kiedy brakowało nam na końcowe zakupy, między innymi cytometru, DKMS kupił nam ten cytometr, mogliśmy ruszyć z transplantacjami.
Później... Co to jest cytometr? Jakby pan zechciał wytłumaczyć słuchaczom.
Cytometr jest urządzeniem, które bada komórki, ilość komórek pobranych od pacjenta. Dla nas to służy ocenie materiału przeszczepowego, ale również służy diagnostyce nowotworów hematologicznych pod względem tak zwanego badania immunofenotypowego. Także to jest bardzo cenny sprzęt dla diagnostyki hematologicznej. Bez tego w zasadzie diagnostyka hematologiczna nie istnieje. No później był COVID, bo o tym też musimy pamiętać. Bardzo znacząca pomoc DKMS-u w okresie COVID-a. Materiały, maski, które nam DKMS dostarczył, urządzenie do dekontaminacji pomieszczeń. No bardzo mile wspominamy tą współpracę, no i teraz pieniążki służą dalszemu rozwojowi pod postacią wyposażenia pracowni genetycznej.
Pracownia genetyczna, ona jest głównie po to, żeby nie trzeba było, rozumiem, wysyłać badań pacjentów, nie wiem, do innych ośrodków, do Krakowa choćby, tylko na miejscu móc prowadzić pełną jakby diagnostykę u siebie.
Tak, jak najbardziej. Oczywiście nie dlatego, żebyśmy byli niezadowoleni z jakości wykonywanych badań.
Nie, ale to skraca czas, zakładam.
Skraca czas zdecydowanie. Mhm. Poza tym możemy to badanie pobrać tak naprawdę z godziny na godzinę, gdzie tutaj zawsze byliśmy w jakiś sposób zobligowani czasem wysyłki do innych ośrodków. Także zwiększa referencyjność jednostki, bo to też jest istotne, prawda? Bo to, na co nas pyta Fundusz Zdrowia bardzo często, to czy badanie wykonujemy u siebie, czy wysyłamy na zewnątrz. No, dużą część już teraz wykonujemy u siebie.
Mhm. Trudno było znaleźć ludzi do tego, żeby pracowali, bo to musi być specjalista, bo to o to chodzi, bo sprzęt to jest oczywiście jedno, ale człowiek.
Nie było trudno, było bardzo trudno.
Okay.
Także jak życie pokazuje, nie tylko w aspekcie pracowni genetycznej, czy w wielu kwestiach leczenia w Polsce, najtrudniej pozyskać ludzi do pracy. Mhm. Czyli specjalistów.
Czyli to już nie te czasy, że za rogiem 10 osób czeka na jedno miejsce.
Absolutnie, absolutnie. Jak ja zatrudniałem się na oddziale wewnętrznym, było nas lekarzy więcej niż pacjentów. Teraz jest zdecydowanie odwrotnie. Także podobnie jest tutaj z wąskimi specjalizacjami, jaką jest genetyka laboratoryjna. Także tutaj udało nam się pozyskać pracowników bardzo dobrze wykształconych, konsultacje merytoryczną. Pani profesor Izabela Zawlik prowadzi, jeżeli chodzi o merytoryczne aspekty wykonywania badań i całą procedurę. Także jesteśmy bardzo, bardzo zadowoleni w tej chwili z tej współpracy.
Czy ta pracownia genetyki będzie tylko dla was pracować, czy poszerza swoją działalność o...
Zaczynamy od hematologii. Mhm. Chcemy tą hematologię zakończyć. Tak, zakończyć jest...
Matką i ojcem, powiedziałabym, tego. tej pracowni.
Jest tak naprawdę taką prawie integralną częścią tego, co robimy na oddziale, ale oczywiście będziemy ją rozszerzać. W zależności od, po pierwsze, stworzenia nowych pomieszczeń dla tej pracowni, bo już teraz się przestajemy mieścić z zakupionym sprzętem, a po drugie ilością badań i potrzebami, które nam będą koledzy zgłaszać. Mam nadzieję, że onkologia jak najszybciej dołączy do oddziału, które będzie to badanie wykonywał.
No jest to istotne z tego względu, że mając takie badania genetyczne, można, rozumiem, leczenie celowane prowadzić do konkretnego człowieka, do konkretnego pacjenta.
Tak, no dzisiaj bez badań genetycznych nie ma leczenia hematologicznego i onkologicznego. Mhm. Jest to, no już pewien standard. Ostatnie lata, no to jest przełom, jeżeli chodzi o to leczenie, jak pani bardzo słusznie powiedziała, celowane, czyli szukamy punktu zaczepu, niejako leku w komórce, czy mutacji, która była wiodąca do powstania nowotworu i na to są już coraz częściej leki, dlatego te badania są konieczne.
28 łóżek, czy więcej już w tej chwili na oddziale dla pacjentów?
Na oddziale jest 20 łóżek stacjonarnych, 8 dziennego pobytu, czyli 28. Olbrzymi problem, który w tej chwili mamy, ponieważ pacjentów jest z miesiąca na miesiąc coraz więcej.
No bo do was przyjeżdżają pacjenci, no nie tylko ze Słupska, ale i Koszalin i region, powiedziałabym.
No myślę, że około połowy mamy pacjentów spoza województwa pomorskiego.
Także
tutaj no, pacjentów tych musimy leczyć, to są bardzo często chorzy z koniecznością bardzo pilnego leczenia. W związku z tym tutaj no, ustawianie jakichkolwiek terminów czy ograniczenie przyjęć no, nie wchodzi w grę.
Na oddział dzienny kto? Bo robicie rozgraniczenie. Jedno to są przyjęcia te stacjonarne, czyli na pobyt, że tak powiem, w szpitalu jako takim i jest ten oddział, to 8 łóżek, przepraszam, gdzie przychodzą pacjenci i wychodzą po rozumiem, po danej chemii.
Tak. Dzisiejsze lecznictwo onkologiczne i hematologiczne tak naprawdę coraz bardziej opiera się na takim właśnie ambulatoryjnym leczeniu. I taki będzie kierunek.
Ale to zdaje egzamin rzeczywiście?
Zdaje egzamin, tak. Mhm. Po pierwsze, najbardziej niebezpieczne miejsce to jest sale szpitalne. Jeżeli chodzi o infekcje.
To pokazał też właśnie, tak?
Tak, jeżeli chodzi o infekcje, no nadal ci pacjenci, którzy u nas się leczą stacjonarnie, się infekują, ponieważ no, nie unikniemy. COVID przeszedł w taką fazę przewlekłą i wprawdzie nie jest aż tak agresywny, ale dla naszych pacjentów jest. W związku z tym my nadal chodzimy w maskach na wizyty, staramy się w jakiś sposób zabezpieczyć od nas pacjentów, bo sami nie wiemy, kiedy możemy tego COVID-a mieć w nosie. W związku z tym pacjentów staramy się traktować ambulatoryjnie i jak najszybciej wypuścić do domu.
Ale to lepsze jest też z powodu wirusy, oczywiście to jest bardzo istotne, ale myślę sobie, że taki pacjent, który choruje, dla niego też istotne jest środowisko, w którym on jest, tak? Czyli szpital,
jak najbardziej.
Szpital, nie chcę powiedzieć, że działa depresyjnie, ale generalnie rzeczywiście jak można iść do domu i wrócić do was, to chyba
zdecydowana większość pacjentów się cieszy, jak ma możliwość przyjścia i pójścia do domu po podaniu leku.
Choć macie przecież stałą współpracę z psychoonkologiem, który jest na oddziale.
Jak najbardziej, ale tak naprawdę sama świadomość, że ma się chorobę, często chorobę przewlekłą, no jest trudne do przyjęcia i tutaj pacjent w gronie rodziny najlepiej sobie z tym radzi, niezależnie od długości konsultacji czy tutaj z naszych rozmów. Najlepiej tutaj jednak wpływa rodzina.
I też muszę powiedzieć, że zupełnie inaczej brzmi już w tej chwili choroba przewlekła niż rak czy nowotwór, tak? Zupełnie inaczej wtedy pacjent podchodzi do tematu, bo rzeczywiście w wielu wypadkach udaje się tą chorobę wprowadzić w ten stan przewlekły właśnie.
Tak. No pacjenci bardzo zwracają na to uwagę, jakich my słów używamy. Często jak są to choroby przewlekłe, to nie nazywamy do pacjenta nowotwór, tylko mówimy o zespole jakimś rozrostowym, czy zespole mieloproliferacyjnym, ażeby szczególnie
starsi... Czy trudne słowa, żeby nie zrozumiał?
Tak, starsi ludzie często później no, mają bardzo trudny okres do zaadoptowania się z taką świadomością.
No tak, no bo kiedyś tak było, panie doktorze, że jak padało hasło nowotwór czy rak, no to człowiek liczył się z tym, że za chwilę koniec. Po prostu. Tak. W tej chwili medycyna poszła tak do przodu, że właściwie rak nie wyrok. W wielu wypadkach udaje się człowieka wyleczyć albo właśnie wprowadzić stan przewlekły tą chorobę. I oni funkcjonują latami przecież. Macie takich pacjentów, którzy tak. przez lata są przy oddziale w cudzysłowie.
Jak najbardziej jesteśmy, tak jak często to powtarzamy, ofiarami naszego sukcesu. Kiedyś w poszczególnych jednostkach mieliśmy kilku chorych. Ja pamiętam, jak rozpoczynałem pracę, to w latach 90. było 5 pacjentów leczonych z spodu szpiczaka plazmocytowego w tej chwili są setki pacjentów, którzy do nas przychodzą. Stąd się wzięła ta konieczność i rozbudowy leczenia, i rozbudowy naszej bazy, i diagnostycznej, i lokalowej, ażeby móc temu sprostać.
Środki z KPO trafiają do Was? Czy ciągle i bardziej inne choroby nowotworowe? No, nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, jak wyścig, broń Boże. No, ale jest taka grupa, zakładam, chorób, które są no, wyżej punktowane, jeśli chodzi o pozyskiwanie środków choćby z NFZ-u czy KPO właśnie.
To znaczy...
Docenili hematologów już?
Nie chciałbym być...
Dyplomatycznie, pan doktor.
Dyplomatycznie, w związku z tym zaczynam sapać. Czekamy ciągle na środki z KPO, mówiąc od końca. Najprościej środki z KPO na razie trafiły dla onkologów, dla hematologów nie. W związku z tym no, czekamy na to, ponieważ pacjent, każdy musi pamiętać, że nie wybiera sobie choroby.
No nie dostaje, jeżeli
ci biedni nasi pacjenci, którzy chorobę hematologiczną mają, również wymagają leczenia i naprawdę tych pacjentów jest sporo.
Mhm. No to teraz wdzięczniejszy temat, myślę, dla pana doktora też, choć pewnie każdy jeden jest okej. Okay. Pobieranie szpiku. My do tego wracamy, bo ciągle jeszcze i niezmiennie są osoby, którym się wydaje, że jest to bolesne, że jak się zarejestrują w tej bazie, to potem nie daj Bóg ten telefon zadzwoni właśnie. A to chodzi o to, drodzy Państwo, żeby ten telefon zadzwonił, żeby się okazało, że jesteście tym bliźniakiem genetycznym. Po to są te bazy, po to są te rejestracje. Naprawdę no, coraz większa liczba osób się rejestruje i też dzięki akcjom, które się pojawiają w różnych miejscach. Przy okazji biegów, no w zeszłym roku u Was zdaje się, czy na początku tego już nie pamiętam, był punkt DKMS-u tak, organizowany w holu i mieliśmy też przyjemność towarzyszyć osobom, które tam się pojawiały. No i pytania właściwie pojawiają się te same, czyli czy to boli potem? Bo to jest chyba rzecz, której ludzie się obawiają tak najbardziej, jakby jak najbardziej. Czyli tego bólu i tego, no tu wielokrotnie już padało, że z tego talerza biodrowego to już nieczęsto, a właściwie bardzo rzadko. Natomiast no, ciągle są i niezmiennie takie sytuacje, że no jednak człowiek nie ma tej wiedzy, nie ma świadomości i ma te obawy, które się gdzieś tam z tyłu głowy pojawiają.
No tak, no nie możemy się tak naprawdę temu dziwić. No każdy się boi czegoś, czego nie zna, prawda? Mm. Także trzeba spokojnie wytłumaczyć. No myślę, że ta radość, która towarzyszy możliwości pomocy drugiemu człowiekowi, powinna być ponad wszystko. Mm-hmm. A my uspokajamy dawców, czy potencjalnych dawców, czy rzeczywistych, że naprawdę jest to w dzisiejszych czasach bardzo bezpieczny zabieg. Komórki macierzyste, które służą przeszczepowi, pobiera się z krwi obwodowej.
Czyli to jest ukłucie tak naprawdę.
Ukłucie, pobranie przez specjalny separator komórek do zbiorniczka, później podanie biorcy czy podanie choremu. Także naprawdę jest to bezpieczne.
No z drugiej strony, panie doktorze, no ja sobie tak patrzę na ten świat, który jest poukładany przedziwnie i jest przecież gropań pacjentek, pacjentów, którzy kują się lekami, czasem zupełnie niepotrzebnie, podając sobie wszystkie te, które powodują, że te 3 kilo mniej się gdzieś tam zjedzie. No to często jest zastrzyk codziennie. A tu mamy właściwie drobny, krótki temat, no, bolesny o tyle, drodzy Państwo, że to jest jak ukłucie.
No tak, jak najbardziej. No na pewno trzeba mieć szacunek do tego, że obawy u dawcy mogą być i trzeba spokojnie do tego podejść i spokojnie wytłumaczyć tej osobie.
A udaje się Wam przekonać człowieka do tego? Czy są jeszcze ciągle tacy, którzy się wycofują tuż przed?
Ja nie znam z ostatnich lat, ale no oczywiście wszędzie się ktoś taki może zdarzyć. I tutaj myślę, że dużo spokoju z naszej strony musi również być, ażeby całość procedury wytłumaczyć. No fajnie jest, że ciągle dużo młodzieży, dużo młodych ludzi zgłasza się jako dawcy, patrząc na te nasze akcje, nawet w obrębie szpitala, było to bardzo ujmujące.
Ja też widziałam przy którymś biegu organizowanym, charytatywnym w Słupsku, naprawdę kolejkę młodych ludzi, którzy stali
jak
do rejestracji tak właśnie DKMS-u, żeby w tej bazie dawców być zarejestrowanym. To jest zawsze super dla mnie, bo jakby mam poczucie tego, że świadomość się zwiększa, że ta edukacja, którą uprawiamy wszyscy, tak naprawdę mówiąc, że no, można dać życie drugiemu człowiekowi, no nie ma nic cenniejszego.
Ja zawsze moim studentom powtarzam, że zgłoszenie się jako dawca potencjalny musi być świadome, bo najgorszą rzeczą dla chorego jest to, że potencjalny dawca zrezygnuje z oddania szpiku kostnego czy oddania komórek macierzystych do przeszczepu. Kilkanaście lat temu w moim oddziale zdarzyła się taka sytuacja i pamiętam ten wzrok chorego, który taką informację otrzymał. Służymy pomocy, rozmowie, podejmujmy czasami decyzje świadome oczywiście, ale też nie bójmy się, no naprawdę. Naprawdę pomaganie ludziom jest wspaniałe.
No dobro wraca, ja to zawsze powtarzam,
tak,
zwłaszcza na oddziałach, tak, na oddziale hematologii i transplantacji w Słupskim Szpitalu to widać. I myślę sobie, że nie ma też głupich pytań, więc jeśli ktoś chciałby albo został już tym bliźniakiem genetycznym, to zawsze może podejść na oddział i myślę, że znajdzie się ktoś, kto porozmawia, wytłumaczy, pokaże, że tak powiem, jak to wygląda i ten strach uda się przeskoczyć i przejść bez większych kłopotów, bez rozczarowania i ze wsparciem dla osoby, która go potrzebuje. Także to jest...
Całkiem niedawno, kilka tygodni temu, bliźniakiem genetycznym został jeden z naszych bliskich współpracowników pracujący na oddziale transplantacji szpiku i jechał na pobranie komórek macierzystych do innej jednostki w Polsce i byliśmy dumni z niego, że akurat został...
Że się trafiło, bo to jest trochę tak, no bo to się musi trafić. Rzeczywiście w tej bazie musi być tak to sprawdzone, dobrane, żeby państwo znaleźli tego swojego bliźniaka genetycznego. No serce rośnie. Myślę sobie, że warto o takich sytuacjach mówić, przypominać je, bo nigdy nie wiemy, w jakiej sytuacji my się znajdziemy, czy nasi bliscy.
Tak jest, jak najbardziej.
Bardzo dziękuję za spotkanie i rozmowę. Mam nadzieję, że nasi słuchacze też będą usatysfakcjonowani tym, że przypomnieliśmy po raz kolejny, jak to jest z tym byciem dawcą szpiku i jakie zmiany i co się wydarza w tej chwili na oddziale hematologii. Doktor Wojciech Homenda był Państwa i moim gościem.
Bardzo dziękuję, pani redaktor. Dziękuję Państwu.